Joanna Merecka-Motysz, dzień dobry, ze mną w studiu gość bardzo wyjątkowy, biorąc pod uwagę akcję, która odbywa się w całej Polsce. Daria Treder, psycholog, Big Baza, Słupsk, ale nie tylko, bo można o tobie dodatkowo jakąś szkołę ostatnio, tu można się pochwalić, 4 lata za tobą, kolejnych edukacji, że tak powiem, w temacie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tak, zawód psychologa to jest taki zawód, w którym cały czas właściwie trzeba uzupełniać wiedzę i cały czas
nie
się kształcić.
Nie stać w miejscu.
Dlatego, że no w ogóle wiedza psychologiczna cały czas się rozwija i trzeba być na bieżąco. Natomiast ja teraz rozpoczęłam kolejne studia podyplomowe.
Znaczy ludy nie ma.
Natomiast tak, bo trochę może zmylił to zdjęcie na moim profilu facebookowym, bo ja skończyłam, 4 lata temu skończyłam studia jednolite magisterskie na kierunku psychologii, a w tej chwili robię już 3. po tych studiach podyplomówkę, bo ja nałogowo się uczę. Więc to jest kliniczna diagnoza psychologiczna w tej chwili.
To też jest fajne, bo no, tak jak mówisz, psychologia się rozwija, ale też potrzeby są różne, tak? Do was, do Big Bazy choćby trafiają ludzie bardzo różnie, z różnymi problemami. No, nie ma takiej samej historii, nigdy nie jest jeden do jednego przecież.
Nie, absolutnie. Każda historia jest inna. Każda. Niektóre są podobne, tak? Bo na przykład w przemocy pewne mechanizmy psychologiczne się pojawiają i one, często jest tak, że my słyszymy od osób, które do nas się zgłaszają, doświadczają przemocy, takie same słowa nawet, tak, okay, dotyczące tego, czego doświadczają, co słyszą, jak się czują, tak, więc są pewne mechanizmy, które też my nauczymy się rozbrajać i je rozbrajamy po to, żeby osoba samodzielnie potrafiła sobie poradzić, żeby też z innej perspektywy na swoją sytuację popatrzyła, już taką bez lęku, bez takiego poczucia zależności, bez takiego braku sprawczości. Oczywiście, że się udaje. Tak, udaje się. I wiele osób, które u nas korzystało z pomocy, albo odbudowało relacje w swoich rodzinach, albo też podjęło decyzję o tym, żeby wieść dalej samodzielne życie, to znaczy życie bez osoby, która dotychczas stosowała przemoc. Tak.
Kampania Dzieciństwo bez przemocy. Z czym kolokwialnie mówiąc to się je? No wiemy, absolutnie każdemu się kojarzy pewnie z tym, że nie wolno podnosić ręki na dziecko, ale to nie tylko to. Ta przemoc ma tak różne oblicza. Myślę sobie, że to pokolenie moje dopiero uczy się tak naprawdę na nowo odkrywać i nazywać pewne rzeczy po imieniu.
Tak, tych form przemocy wobec dzieci jest bardzo dużo. Kampanię w ogóle uruchomiła Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, która od bardzo, bardzo wielu lat, od ponad 20 lat realizuje działania na przeciwdziała krzywdzeniu dzieci i akcja tegoroczna jest razem realizowana z Krajową Koalicją na Rzecz Ochrony Dzieci. Rzeczywiście bardzo dużo w tym kierunku się ostatnio robi, z czego ja się bardzo cieszę, bo jakby dziecko było do tej pory na takim marginesie, jeśli chodzi o przeciwdziałanie przemocy, bardziej skupialiśmy się na tych osobach, które potrafiły poprosić o pomoc albo które potrafiły współpracować. Natomiast teraz uruchamia się wiele takich mechanizmów wobec dzieci, ponieważ to dzieci są najbardziej bezbronne przecież, tak? To one czasami są najbardziej zależne i one jakby też ze względu na zależność od swoich opiekunów, taką też egzystencjalną po prostu nie mówi o tym, albo też ma takie przeświadczenie, że po prostu tak jest, że to, czego doświadczają, po prostu tak już musi być, że nie ma z tego wyjścia, nie ma rozwiązania, po prostu trzeba to jakoś przetrwać i są w takim trybie przetrwania, uruchamiają różne schematy, jakby budują różne schematy radzenia sobie w takich sytuacjach i jakoś próbują się chronić przed tym, tak, w miarę dostępnych zasobów, tak, bo czasami no, stosują taką ucieczkę bez ucieczki, czyli na przykład dysocjują. Jest wiele takich mechanizmów, których dzieci doświadczają, które czasami na zewnątrz są niedostrzegalne przez osoby, które nie mają przygotowania, nie mają kompetencji, żeby to rozpoznać. Dlatego, że to no, przemoc psychiczna, my mówimy przemoc psychiczna, to takie wyzwiska najgorsze, tak, na przykład, ale to jest też codzienna krytyka zamiast chwalenia, to jest nazywanie niekoniecznie na przykład brzydkimi słowami dziecka, ale nazywanie go, nie wiem, nieporadnym, nie nadającym się do niczego, znowu coś tam zawalającym.
Cały czas ten negatywny przekaz,
cały
który idzie w kierunku.
Negatywny przekaz buduje w dziecku takie przekonanie, że jestem do niczego, że nie zasługuję na miłość, że do niczego się nie nadaję, że jestem bezwartościowy, tak, że nie zasługuję na szacunek. I z takimi przekonaniami taki młody człowiek idzie gdzieś tam w dorosłe życie. Czasami jest tak, że ta przemoc nawet potrafi doprowadzić no, do zaburzeń osobowości, bo ta osobowość no jednak się kształtuje.
No tak, tylko że z drugiej strony mi się to trochę gryzie, bo z jednej strony my jako dorośli, ja generalizuję oczywiście, staramy się wyposażyć tego młodego człowieka w pewne kompetencje, tak? Czyli właśnie mówimy głośno, jakie ma prawa, jakie ma obowiązki, jakie ma prawa, co jest okej, co nie jest okej, już tak upraszczając wobec jego osoby, a ciągle mam wrażenie, bagatelizujemy te rzeczy, z którymi oni do nas przychodzą, do nas dorosłych, tak? Po wsparcie, po pomoc, nie zawsze nazywając te rzeczy po imieniu głośno, czyli nie zawsze mówiąc o tym, słuchaj, jestem źle traktowany, tak? Ale ja też patrzę na tą uważność, którą powinniśmy mieć na dzieci, czyli jeżeli widzę, że dzieciak próbuje być gdzieś bliżej nas, to znaczy, że coś jest na rzeczy. Tak? To znaczy, że trzeba się przyjrzeć i porozmawiać albo zapytać. I nie mówię tu oczywiście wyłącznie o własnych osobistych dzieciach, ale też obcych, tak? Bo ja czasem idę czytać książki do szkoły, przedszkola. Różnie to bywa. Więc ja się zastanawiam, gdzie jesteśmy my dorośli, w którym miejscu i dlaczego to się dalej wydarza. Przemoc rówieśnicza. No ja wychodzę z założenia, przykład idzie z góry, tak? Więc jeżeli dziecko nie jest zaopiekowane przez rodzica odpowiednio, to znajduje ujście w tego typu sytuacjach, tak? Czyli mnie gnoją w domu, to ja cię zgnoję w szkole, bo właściwie to jest schemat, którego mnie nauczono. Po prostu. Nie jest tak trochę?
Czy zadaniu dorosłych, bo mówi pani, że my staramy się wyposażać w kompetencje, tak? Młodzież czy dzieci. Natomiast my się staramy, czy robimy to w momencie, kiedy sami potrafimy. Jakby, wyznajemy te wartości, tak jak szacunek do drugiego człowieka, jak życzliwość, jak pomocność, tak? Jak wrażliwość, empatia. Jeżeli mamy te cechy, to rzeczywiście korzystamy z nich i przekazujemy to naszemu dziecku w ten sposób, że jemu okazujemy tę empatię. To dziecko my szanujemy. To my doceniamy, budujemy jego poczucie własnej wartości, tak? Ale najpierw sami musimy mieć te narzędzia, które nam na to pozwolą. Jeżeli my gdzieś tam za sobą ciągniemy różnego rodzaju traumy, różnego rodzaju doświadczenia przemocowe, no badania pokazują, że ktoś, kto doświadcza przemocy, jest duża szansa, że sam będzie ją stosował, no bo ma taki wzorzec. My się uczymy jako dzieci przez modelowanie. To znaczy, że naszym punktem odniesienia jest rodzina, jest środowisko. I na jakiej podstawie my się uczymy życia? Obserwując, jak nasi opiekunowie...
No, dzieci są naszą kalką.
Tak, jak sobie radzą, tak? Jeżeli mama, nie wiem, podnosi głos w momencie, kiedy chce uzyskać coś, tak? Czy stosuje przemoc, bo chce, żeby było tak, jak ona chce, znaczy chce doprowadzić do takiej sytuacji, no to wtedy no, ja się uczę, że w ten sposób załatwiam
że
sprawy.
Że to daje radę.
Że jak ja będę, tak, że jeżeli
że to działa.
Mama jest skuteczna, bo ja się boję i ja to zrobię, tak? I myślę sobie, że no, na tym to polega, tak świat jest zbudowany, tak? Że jeżeli ja na kimś będę wymuszać to, czego oczekuję, no to będzie skuteczne. Jeżeli mi się nie uda w ten sposób, to ja będę krzyczeć, to ja będę może trochę jakby mocniejsze narzędzia stosować, ale generalnie schemat jest ten sam, tak? Że jak ja chcę coś uzyskać od drugiej osoby, no to muszę ją jakoś zmusić do tego, żeby ona mi to dała, nie?
To przerażające to jest.
No natomiast to jest wzorzec, tak?
No tak.
Nam się wzorce gdzieś tam zapisują jako taki schemat, jako taka płyta, która się potem przez całe życie odgrywa, tak? I jeżeli my w miarę wcześniej tego nie będziemy korygować, bo mówimy o środowisku rodzinnym, ale przecież dorośli w życiu młodych ludzi to nie tylko rodzina.
No nie.
Bardzo cenne jest, kiedy w życiu młodego człowieka w ogóle jest jakaś osoba dorosła, która wyznaje takie wartości, których my też oczekujemy, tak? Bo z jednej strony no, jesteśmy skłonni do agresji, do przemocy na przykład, ale z drugiej oczekujemy, że inni będą nas szanować. Tak?
No to jest bardzo znamienne, muszę powiedzieć, bo ja się spotykam dość regularnie, muszę powiedzieć, z ludźmi, którzy wobec innych są okropni, a właśnie wobec siebie oczekują tego, że będą traktowani super, bo im się należy. I myślę sobie, ale z jakiego powodu?
Różne czynniki wpływają na to, że człowiek się czuje wyjątkowy. Różne czynniki. Też środowiskowe,
tak.
Rodzinne, które no, utrwaliło taki przekaz, tak? Że jesteś wyjątkowy, zasługujesz na wszystko.
Reszta się nie liczy.
Tak, inni się mają liczyć.
Kim on jest, że tak do ciebie mówi, nie?
Dokładnie, dokładnie. Więc no, mówię, wciąż powtarzam, że wzorzec i przekaz, który mamy od najważniejszych dla nas osób dorosłych, to jest to, co później zabieramy ze sobą dorosłe życie. No i oczywiście doświadczenia, bo też po drodze są różnego rodzaju doświadczenia, tak? To mogą być doświadczenia takie pozytywne, ale mogą być też jakieś traumatyczne, tak? Które jakby te schematy trochę nam też zmieniają, bo doświadczenia traumatyczne potrafią zmienić przekonania człowieka na temat siebie, na temat innych ludzi, na temat świata. I to są fałszywe przekonania, które no, trzeba skorygować jakoś później. Jeżeli człowiek chce sobie z tym poradzić, nie? Bo nie zawsze ma świadomość, że to, jak dzisiaj funkcjonuje, jest skutkiem traumy.
Ja sobie myślę, że to musi być bardzo trudne dla młodych ludzi, bo oni rzeczywiście jak doświadczają przemocy w domu, przemocy rówieśniczej, to przez lata żyją w przekonaniu, że są nie dość. To przez lata samoocena, świadomość tego, ile są warci, w ogóle nie funkcjonuje, nie istnieje. Tego nie ma, po prostu. Jak dzieciak usłyszy ile się razy, że właśnie, że się do niczego nie nadaje, albo co ty tu robisz, kim ty jesteś w ogóle i tak dalej, to ja mam takie poczucie i tak sobie wyobrażam, że przestaję chętnie brać udział we wspólnych z rówieśnikami działaniach. Czyli się zamyka, tak? Izoluje od grupy po prostu. I potem nie ma dorosłego, który by mu pomógł, a słyszy, bo taką sytuację spotkaliśmy też ostatnio u młodego człowieka i on na przykład mówi, no dobra, no ale po co ja mam tam iść, tak? Żeby po raz kolejny usłyszeć, że jestem nie taki jak trzeba, już nie będę tu epitetów używać, to jest jedno. I staje obok dorosły, który mówi, ale to jest jego wina, bo się nie umie dogadać z grupą. To jest obrzydliwe, nie? To jest sytuacja, w której ja się pytam, gdzie są ci dorośli, którzy mają być wsparciem?
No właśnie. No właśnie, bo tutaj było powiedziane, że jeżeli młody człowiek się do nas zbliża, to znaczy, że coś jest na rzeczy. Często jest tak, że człowiek w kryzysie jest bardziej skłonny do tego, żeby poprosić o pomoc, ale to już musi być naprawdę bardzo, bardzo poważny kryzys.
Czyli ten sufit, do którego dochodzi.
I też nie zawsze to się zdarza, bo czasami właśnie, kiedy człowiek ma takie przekonanie, że jestem bezwartościowy, nie zasługuję na szacunek i tak dalej, no to może w ogóle nie próbować poradzić sobie z tym, tylko jakby się temu poddaje, tak? I cierpi coraz bardziej, no to może doprowadzać nawet do jakichś takich zachowań, na przykład suicydalnych, samokaleczeń i tak dalej.
No to są próby samobójcze, to są samobójstwa, no tego jest naprawdę dużo dookoła nas. A nam się wydaje, że my to jest tylko dziecko, my to tak rzucamy właśnie... Nie, o pierwszy, nie ostatni.
Natomiast trzeba pamiętać, że okres nastoletni, okres adolescencji to jest taki okres, kiedy młody człowiek się oddala od dorosłych i się zbliża w stronę grupy rówieśniczej.
No dlatego mówię, jak zaczyna być obok nas, to znaczy, przyjrzyjmy się temu, co się dzieje.
Nie zawsze tak jest. Czasami jest tak, że to my, właściwie to jest nasze zadanie dorosłych, żebyśmy byli zawsze przy tym naszym dziecku.
Pod ręką.
Nawet wtedy, tak, ale pod ręką, ale też... blisko w tym sensie, że nawet nie chce z nami gadać, tak? Izoluje się, zamyka się w tym swoim pokoju. No czasami mówi, że chce po prostu być sam, czasami rozumiemy, że nastolatek więcej śpi, tak więcej odpoczynku potrzebuje, że nocami nie śpi, więc w dzień odsypie i tak dalej, więc dajemy mu spokój. Natomiast warto zajrzeć do niego i zapytać, co u niego słychać, jak się ma, rozmawiać z nim o emocjach, także no nie, no dobrze, okej, to dobrze. Tylko no jakby też uczyć go już od najmłodszych lat, żeby nazywał swoje emocje, żeby potrafił powiedzieć, że jest rozczarowany na przykład, że jest zawiedziony, że jest zachwycony, żeby, jakby
Ale też, że został źle potraktowany.
Tak, wachlarz emocji jest bardzo duży. I bardzo często jest tak, że ten wąski, jakby ubogi język emocji nie pozwala nam czasami wyrazić tego, co my czujemy i co przeżywamy. A z drugiej strony, no, rodzice czy opiekunowie, dorosłe osoby są od tego, żeby być czujnymi, żeby obserwować, żeby czasami wejść i zapytać, słuchaj, mogę chwilę koło ciebie posiedzieć, bo się stęskiłem, stęskniłam. Albo przyniosłam ci pachnącą herbatę. Cokolwiek, żeby to dziecko wiedziało, że my jesteśmy do dyspozycji. Oczywiście mówimy też o tym, tak? Ja tutaj jestem. W każdej chwili możesz przyjść, ja też będę do ciebie czasami zaglądać. Ale też nawet w ciągu dnia, jak to dziecko przemyka gdzieś po domu, to gdzieś tam złapać go za rękę, powiedzieć, chodź, ja tak bardzo chcę się do ciebie przytulić, nie? Niekoniecznie mówić mu, przytul się do mnie, tylko ja chcę się do ciebie przytulić, tak? Mhm. Kocham cię, jestem z ciebie dumna, bardzo się cieszę, że tu jesteś ze mną dzisiaj, na przykład, że spędzamy razem czas. Mówić, żeby to dziecko czuło, że jest wartościowe, że jest potrzebne, że jest szanowane.
I myślę sobie, że to jest taka trochę równowaga dla tych niedobrych, złych rzeczy, które on gdzieś tam może usłyszeć, nie? Że z drugiej strony, jak słyszy, że jesteś super, jesteś dość, jesteś wart, właśnie, i tak dalej, zaczyna myśleć, nie? Trochę mu się to nie składa. Tu jedni mówią tak, tu mam inny komunikat. To dla mnie to jest super, bo dochodzi do tego, że młody człowiek zaczyna kombinować, kolokwialnie mówiąc, myśleć o tym, że bo rzeczywiście nie jestem taki zły. Nie. Chociaż ja kiedyś usłyszałam od swojego syna, że ty jesteś rodzicem, ty musisz tak mówić. Więc się uśmiechnęłam, powiedziałam, okej, zapytaj w takim razie kogoś mądrzejszego, że tak powiem, w temacie. I mój syn poszedł do pedagoga w szkole. Po prostu sam z siebie mają fajnego pedagoga w szkole i on do niego zajrzał i usłyszał, że jesteś super.
Ja myślę, że dobry rodzic to jest taki rodzic, który mówi prawdę.
No tak.
Ale jeśli nie podoba mu się zachowanie dziecka, to mówi o tym zachowaniu i w jakim kontekście ono jest niewłaściwe. Tak? Dlaczego uważa, że jest niewłaściwe, ale to ma być konstruktywna krytyka, czyli też jakby pokazuje, jak należy, jakie jest właściwe postępowanie, tak? Też jakby pokazuje na przykład no taki rachunek zysków i strat, może pokazać też, jakby, no czy ty byś chciał być tak traktowany, jak ty sam potraktowałeś kogoś, więc to musi być zawsze rozmowa, a nie tylko krytyka, tak? Źle znaczy, zrobiłeś, jeszcze... to było do kitu i koniec.
Dla mnie ważne jest jeszcze to, żeby nauczyć brania odpowiedzialności za czyny i działania, które popełniają. Czyli jeżeli zrobiłeś coś złego, to idź przeproś. Weź to na klatę, kolokwialnie mówiąc. Weź to na klatę. Ja jestem po twojej stronie. Ale to nie było okej.
Napraw szkodę.
Kolegi. Tak.
Napraw szkodę, tak. Ponieść konsekwencje.
Tak, dokładnie.
Ponieść konsekwencje.
Weź odpowiedzialność.
Przy czym, proszę państwa, no konsekwencją na pewno nie jest, bo mówimy tutaj o konsekwencjach, a nie o karach.
Tak.
Musimy to rozróżnić, bo kara to jest odwet. A konsekwencja to jest nauka. I to jest taka różnica, tak? Że no, kara jest niezwiązana z czynem, tak? On się do mnie na przykład,
często.
Nie wiem, dziecko się do mnie nieładnie odezwało, bo akurat miało napad złości, tak? I coś mu tam się wysypało z tej buzi, tak? I ja na przykład
nie
robię...
w tą stronę, co
no,
trzeba,
i ja tak. Na przykład, nie wiem, robię mu szlaban na komputer, albo mu odcinam kieszonkowe. Ale jaki to ma związek z tym, jak on się do mnie zachował, tak? Ja mogę z nim porozmawiać, powiedzieć, wiesz, kiedy usłyszałam te słowa, to zrobiło mi się strasznie przykro. Ja potrzebuję jednak, żebyśmy wzajemnie darzyli się szacunkiem. Ja ciebie tak nie nazywam i oczekuję od ciebie, że więcej w ten sposób się do mnie nie zwrócisz. Czy możemy się tak umówić? To taka rozmowa to też jest konsekwencja dla młodego człowieka, nie?
Znaczy ja też rozumiem, że czasem emocje biorą górę, natomiast ja z kolei jestem zwolennikiem temu, żeby dać im czas na to, żeby opadły i wrócić do rozmowy. Że gdzieś wtedy to ma sens. Tak?
No tak, bo inaczej nasz mózg przetwarza też informacje w momencie, kiedy emocje opadną, tak? Bo tutaj myślimy tym mózgiem emocjonalnym, a w momencie, kiedy emocje mamy opanowane, to myślimy tym mózgiem, tą częścią mózgu, która odpowiada za analizę właśnie zysków i strat, tak? Za myślenie, za analizy, no takie rzeczy, tak?
Oj, my tak mogłybyśmy pewnie długo i długo. Natomiast wracając jakby do akcji samej w sobie. Wsparcie młodego człowieka, bycie tuż obok, przekaz, który państwo, który z was wychodzi w kierunku młodego człowieka, to jest jakby podstawa. Nie zapominajcie o tym, że dzieci są kalką dorosłych, bo to jest bardzo ważne, że więcej widzą niż nam się wydaje, że widzą, że potrafią świetnie ocenić sytuację, że to, w jakie kompetencje państwo je wyposażą, będzie procentowało w przyszłości. To z całą mocą i pewnością mogę podkreślić. No i jeżeli wasze dziecko jest obrzydliwe wobec drugiego dziecka, to też się zastanówcie, z jakiego powodu to się wydarza. Po prostu.
Ja bym też tak spuentowała, że proszę państwa, zwróćcie uwagę na to, co wywołuje u was poczucie krzywdy w relacji z drugim człowiekiem. To samo się dzieje w waszej relacji z dzieckiem, tak? Wtedy można sobie wyobrazić, kiedy my to dziecko krzywdzimy, tak? Kiedy je obrażamy, kiedy je krytykujemy, kiedy go nie wspieramy, kiedy je zaniedbujemy, kiedy zaniedbujemy jego potrzeby, nawet takie jak, nie wiem, zakup podręczników do szkoły, czy nieadekwatna odzież, tak? Do pogody. Zaniedbanie też jest przemocą, tak? Ale ta przemoc słowna najczęściej, w ogóle ta emocjonalna przemoc, sarkazmy, krytyka właśnie, okazywanie jakiejś takiej pogardy, odrzucenie, reglamentowanie miłości.
Miłość, tak.
Tak, to są wszystko takie zachowania, które są bardzo, bardzo krzywdzące, bo my w oczach dziecka, tak biologicznie, jesteśmy tymi osobami, my rodzice, my opiekunowie, ci tacy głównie opiekunowie, jesteśmy tymi osobami, które mają dziecku zapewnić poczucie bezpieczeństwa i zapewnić mu właściwy rozwój i gwarancję egzystencji w ogóle, tak? Jeżeli rodzic nas krzywdzi, no to wtedy my od razu mamy poczucie zagrożenia własnej egzystencji. I to się bardzo, bardzo głęboko u nas dzieje.
No tak.
Tak? Na bardzo głębokim poziomie. Więc pamiętajmy o tym, że no, my wychowujemy dzieci do przyszłości.
Nie dla siebie.
Nie dla siebie, dla przyszłości. Tak? I przypomnijmy sobie, że te dzieci mogą kiedyś być lekarzami, nauczycielami, osobami, które też będą z drugim człowiekiem miały kontakt.
No, może być ktoś zależny od nich, tak? Więc dobrze byłoby, żeby byli przyzwoitymi ludźmi.
Dokładnie.
Z całą pewnością.
To piękne słowo, bycie przyzwoitym, tak.
Drodzy państwo, dzieciństwo bez przemocy, duża akcja, szukajcie informacji. Ja będę podrzucać pewnie pod naszą rozmową też linki do akcji, do tego, żeby państwo się zapoznali, żebyście byli trochę bardziej uważni. Być może właśnie to jest dobry czas i moment, żeby przyjrzeć się swoim relacjom. Od tego wszystko się zaczyna, od tego, jakby powiedziałabym, wychodzi.
Tak, a w mieście w ramach kampanii będzie się działo bardzo, bardzo dużo różnych rzeczy. Spójrzcie na przedszkola własnych dzieci, na szkoły swoich dzieci, na różnego rodzaju ośrodki kultury. Też zajrzyjcie do nas, my jesteśmy otwarci.
Media społecznościowe, tam też się pojawiają akcje w temacie. Można się przyłączać, można nawet bardzo chcieć się przyłączać. A dziś Daria Treder, bardzo dziękuję za spotkanie. Kłaniamy się.
Dziękuję.
Do usłyszenia.